Serce dla misji.
Dzisiaj gościem audycji Serce dla misji jest Agnieszka Ogiolda. Myśmy już kilkakrotnie rozmawiały i przed twoim wyjazdem do Indii i wtedy, kiedy wróciłaś z Indii, żeby się przepakować i pojechać do Peru. Najpierw zapytam o to, co cię zdziwiło w pobożności Peruwiańczyków? Co takiego było dla ciebie intrygującego, ciekawego? Jak to wyglądało?
To chyba jest element najbardziej taki typowy. Ja o nim już słyszałam od jakiegoś jednego z misjonarzy opolskich, który był w Peru i to się bardzo potwierdziło. To znaczy, tym clue pobożności peruwiańskiej są procesje. To rzeczywiście na skalę, której u nas się nie widzi. No u nas to może być procesja na Boże Ciało, tak? A tam to właśnie co święto to procesja i to niektóre z tych procesji to są procesje na całe miasto, tłum ludzi tam idzie, można się... Mamy znajomych, przyjaciół Barrio, którzy nie idą na mszę, nie wiem, na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc, ale na procesję na Señor de los Milagros, czyli tego głównego patrona Limy, to na pewno pójdą i wstaną o 4 rano, żeby tam iść. I to jest niesamowite. Są też grupy czcicieli bardzo konkretnych świętych, czy właśnie wyobrażeń, tak? Na przykład bardzo powszechnym kultem w Peru jest kult Dzieciątka Jezus z Pragi. No ja o nim słyszałam, gdzieś tam znam to wyobrażenie praskiego Jezulatka z Pragi czeskiej, ale w Polsce, szczerze mówiąc, bardzo sporadycznie się spotykałam. A w Limie prawie, że w każdym kościele jest figurka i w wielu parafiach właśnie grupy takich czcicieli Niño Jesús, czyli Divino Niño Jesús, czyli właśnie Najświętszego Dzieciątka Jezus. I mnóstwo takich pobożności właśnie, bardzo, bardzo konkretnie do jakiegoś świętego. Ogromny kult dla świętego Judy Tadeusza. Ogromny, niesilny. W wielu miejscach są jakieś tam kapliczki, czy nie wiem, jak jest jakieś malutkie targowisko, to ono zawsze ma jakiegoś patrona i często to będzie właśnie Juda Tadeusz, albo Święta Róża, czy święty Martin de Porres, czyli ci lokalni święci z Limy. I takich elementów jest dużo, choć często to jest taka pobożność powierzchowna, powiedzmy.
Czyli co, jest to jakaś taka radość wyznawania wiary, za którą nie idą konkretne czyny?
Na pewno nie chciałbym uogólniać. Znam wielu bardzo, bardzo pobożnych katolików, dla których wiara naprawdę przekłada się na ich życie, na konkretne postawy czy decyzje, ale niewątpliwie jest też spora grupa ludzi, dla których jest to, powiedzmy, religijność jest przeżyciem bardzo emocjonalnym, to znaczy musi się coś dziać, właśnie musi być jakiś wizerunek, jakieś święto, muzyka, to wtedy tak, natomiast powiedzmy z tym przełożeniem tego na konkrety codziennego życia jest trudniej, jak pewnie w wielu krajach, tak, u nas też chyba funkcjonują jeszcze takie relikty, jak święcenie pokarmu, które jest pobożną tradycją, ale czasem to ja tam u mnie w parafii spotykam takich ludzi, że nigdy ich więcej nie spotykam w kościele w ciągu roku, tak? Więc pewnie to po prostu co kraj to obyczaj, w Peru to mówię, są akurat na pewno procesje, czy na przykład odwiedzanie 7 kościołów w Wielki Czwartek wieczorem. Ja przez całe Triduum i Wielkanoc nie widziałam tylu ludzi w kościele, co w Wielki Czwartek, bo jest bardzo silna tradycja odwiedzania później 7 kościołów, taka bazująca na tej rzymskiej tradycji, ale ogromnie silna, tam tłumy walą drzwiami i oknami do tych kościołów, także mówię, no, tak tam jest.
A jak wyglądało sprawowanie liturgii? Czy tobie było trudno się przestawić do uczestniczenia w liturgii w Peru?
No, po doświadczeniu Indii, gdzie ja naprawdę aż do końca misji nie rozumiałam mszy, to znaczy byłam w stanie odpowiadać stałe fragmenty, natomiast na przykład z kazania nie rozumiałam nic, bo tamilski jednak jest bardzo trudny, a tamilski, którego używa się w kościele, to w dodatku jest dużo wyższy język niż ten, którym się mówi w naszej dzielnicy, więc w porównaniu, nawet jeśli ja przyjeżdżając do Peru właśnie nie mówiłam po hiszpańsku, to jednak jest to dużo bliższe, tak, to znaczy to prawie jak u nas. Tak. Liturgia, no, jest łacińska, więc jakby wiadomo, co się w którym momencie dzieje, ona się wiele nie różni. Musiałam się przyzwyczaić jakoś tam na pewno do nie, takich elementów jak pieśni, powiedzmy, tak? Czy właśnie takich lokalnych smaczków, na przykład jeśli jest msza na rocznicę śmierci, to jest tam bardzo silnie obchodzone, zwłaszcza pierwszy rok po śmierci, 5 lat po śmierci. Są takie okresy, w których rzeczywiście cała rodzina się stawia na tej mszy, obowiązkowo ta msza będzie zamówiona. I na przykład w naszej dzielnicy na koniec takiej mszy wręcza się jakieś tam pamiątki, różaniec, figurkę, tego typu rzeczy. No więc na koniec większości mszy w tygodniu, na które idziemy, ksiądz tam schodzi z procesją do zakrystii, po czym zaraz wychodzi z kropielnicą i kropi tam te upominki, te pamiątki tej mszy plus całą rodzinę, która się tam mogą siedzieć w najostatniejszej ławce, ale na to pokropienie wodą święconą mszy dowiedzą. No, pewne rzeczy się trzeba było przyzwyczaić, ale no, generalnie liturgia jest jakby, to jest jej zaleta, że jest taka sama na całym świecie.
W tych wspomnieniach, które przesyłałaś do rodziny, do znajomych, do dobroczyńców, dzięki którym wyjechałaś na misję, mówiłaś o budowaniu wspólnoty i o tym, że wspólnotę budowałaś na kilku płaszczyznach. Po pierwsze z dziećmi, które przychodziły do waszego domu, po drugie z tymi przyjaciółmi, z którymi byłaś na misjach, tymi, którzy mieszkali z tobą w domu, no i jeszcze dochodziła ta grupa przyjaciół, których odwiedzaliście. To budowanie czegoś cię nauczyło?
No bardzo wielu rzeczy. Na pewno tym, co się odkrywa stosunkowo szybko, to są jakieś tam własne słabości i braki, bo...
No ale pojechałaś już jako dorosła dziewczyna po studiach, po mieszkaniu poza domem, więc już znałaś w miarę swoje braki.
W pewnym stopniu tak, a jednak jest to inne doświadczenie. To znaczy ja nawet jeśli myślę, że wiele mi pomogło doświadczenie na przykład moich lat studenckich, gdzie ja mieszkałam z przyjaciółmi, tak, stosunkowo daleko od domu, bo ja studiowałam w Warszawie, a w dodatku nie tak, że mieszkałam na stacji, wchodziłam, wychodziłam, mówiłam cześć albo i nie. Ja długo mieszkałam naprawdę z dobrymi przyjaciółmi jeszcze ze szkoły i myśmy rzeczywiście gotowali razem, sprzątali razem, gadali razem i to mi na przykład bardzo pomogło. Myślę, że zwłaszcza na początku misji to mi jakoś, że tak powiem, żartem dawało przewagę nad innymi wolontariuszami, że ja to doświadczenie miałam. Bo to co my, czym my żyjemy w czasie misji we wspólnocie wolontariuszy, to jest dużo więcej niż tylko to, że się prowadzi razem dom, tak? Ale no, jednocześnie nie jesteśmy rodziną, więc to jest takie doświadczenie, myślę, pośrednie między właśnie takim dobrym, zżytym mieszkaniem studenckim, ale plus to, co nas jednoczy, to znaczy to było dla mnie bardzo silne doświadczenie, że my się możemy różnić, my się możemy co do pewnych rzeczy nie zgadzać, bo każdy ma inne przyzwyczajenia, często jesteśmy z różnych kultur, czasem z różnych warstw społecznych i tak dalej. Natomiast możemy o tym dyskutować, możemy analizować, jak coś robimy, ale łączy nas to samo. To znaczy my wszyscy wiemy, że przyjechaliśmy tutaj robić to samo i to jest bardzo, bardzo silne, bardzo dobre doświadczenie. Jeśli człowiek to sobie uświadomi, że my tutaj wszyscy chcemy robić, być może mamy trochę inną wizję jak, ale chcemy właśnie być dziećmi, tak? No myśmy w Peru chyba bardziej niż w Indiach stosunkowo często powtarzali to, co ten napis, który w końcu wybraliśmy, też właśnie nasze pamiątkowe koszulki na 25-lecie. Estamos aquí para amar. Jesteśmy tutaj, żeby kochać. To zdanie jest proste, mnie ono na początku, szczerze mówiąc, czasem bawiło, wydawało mi się takie patetyczne, a z czasem powtarzaliśmy sobie czasem jeden drugiemu, ale jeszcze częściej sobie samemu. No kurczę, po to tu właśnie jesteśmy, tylko po to i aż po to. I jak sobie zdamy z tego sprawę, że my wszyscy tutaj po to jesteśmy, to ułatwiało załatwianie wielu rzeczy. Bo zdawaliśmy sobie sprawę, że nawet jeśli gdzieś tam się nie zgadzamy, czy nie dogadujemy, zarówno we wspólnocie wolontariuszy, jak i z naszymi przyjaciółmi, to my się nie zgadzamy na jakimś takim powierzchownym stosunkowo poziomie. Natomiast my wszyscy jesteśmy tą samą Chrystusową rodziną.